Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiejszy temat to problemy uzależnienia od alkoholu. Witam moich gości. Już są goście? Tak, już są gościa, więc witam moich gości. Pan Janusz, witam Panie Januszu.
Witam serdecznie.
Oraz Pan Tomasz.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panowie są z jednego klubu, z jednej wspólnoty anonimowych alkoholików w Ostrowi Mazowieckiej. Zgadza się?
Tak, zgadza się.
Tak, tak się mówiąc, przedłużałam nazwę, bo myślałam sobie, jak to się odmienia. Ale tak chyba, dobrze chyba powiedziałam, tak?
Z Ostrowi Mazowieckiej, tak,
bardzo. No to dobrze.
To jest Ostrów Mazowiecka, bo to jest od księżnej Anny Mazowieckiej nazwa.
A, proszę tak. Bardzo.
Nasza Ostrów jest dziewczyną.
To jeszcze coś się dowiedzieliśmy. Drodzy Państwo, więc goście nasi już są, a ja może zacznę tak oficjalnie, a mianowicie od po raz 54. Kościół proponuje tydzień modlitw, proponuje i wzywa do modlitwy za osoby uzależnione, za ich rodziny. I tak właśnie od dzisiaj do następnej niedzieli będziemy w kościele, no, będziemy mieli szansę modlić się za osoby uzależnione, celem i oczywiście i rodziny, celem tego tygodnia. Co roku właściwie jest ten sam cel, a mianowicie zwrócenie uwagi na problem, przypomnienie tego problemu, bo zwykle tak się skupiamy na sprawie uzależnienia wtedy, kiedy jest sierpień, ale nie zapominajmy, że problem ten jest cały czas. Cały czas rodziny są, osoby i rodziny i właściwie społeczeństwo niszczone jest przez plagę alkoholizmu. Taki chyba następny cel to szukanie sposobów pomocy. Myślę, że te sposoby, o pewnych sposobach pomocy dzisiaj powiemy sobie, ale może jeszcze jakieś inne są. Tegoroczny Tydzień Trzeźwości jest pod hasłem, szukam tutaj, pod hasłem trzeźwością pokonywać kryzys, a więc pewnie taki akcent w tym roku jest na rolę trzeźwości. W tym czasie, to już mówiłam, w tym czasie mamy szansę modlić się i za osoby chore i ich rodziny. Natomiast też mamy szansę pokazywać jakieś sposoby wychodzenia z tej okropnej choroby. I takim sposobem wychodzenia jest uczestnictwo w grupach anonimowych alkoholików. Panowie, pan Janusz i pan Tomasz są dzisiaj takimi przykładami, jak można trzeźwo żyć przy pomocy wspólnoty, wsparcia wspólnoty anonimowych alkoholików. Panowie, zacznijmy może od takiego przedstawienia się, a więc od takiego, jak wy nazywacie, piciorysu tak zwanego. Panie Januszu.
No dobrze. Ja mam na imię Janusz. Jestem człowiekiem uzależnionym od alkoholu. Lat, powiem, że mam tak 60 z małym haczykiem.
To tajemniczo zabrzmiało, ten haczyk, ciekawe co.
Haczyk ma 2 lata tylko.
Aha,
a miałem przyjaciela z Lublina, który twierdził, że ma 60 lat z hakiem, a ten hak wynosił 16. Także to różnie bywa. Ale teraz wracając do meritum sprawy, do tego, jak to się zaczęło, jak to u mnie przebiegało, ten picioryst, to wszystko. No początki oczywiście były niewinne, były jakieś tam piwko, jakieś tam wino, jakieś tam takie młodzieńcze gdzieś tam popijawy i tak dalej. Ale ja gdzieś stosunkowo szybko zauważyłem u siebie taki pęd na picie, nie? Ciąg na picie, że gdy zaczynałem pić, to tego alkoholu ciągle gdzieś było dla mnie mało, nie? Ja gdzieś zawsze poszukiwałem, żeby gdzieś jeszcze dopić, jeszcze tutaj, jeszcze coś zawsze czegoś brakowało, nie? Ale początkowo, no to wiadomo, było to picie takie okazjonalne, to wszystko nie rodziło to jakichś tam negatywnych takich skutków. No ale to wszystko do czasu, nie? Bo to były takie te lata młodzieńcze. Później gdzieś zacząłem pracę. W pracy mojej trafiłem też na grupę ludzi, którzy roztropili i ja oczywiście się podłączyłem pod to picie. Też mi to w pewnym sensie też imponowało i wszystko, nie? I gdzieś z biegiem czasu zauważyłem, że takie powiedzmy wypicie dziś przeradzało się w poprawkę na jutro, nie? Że jutro rano był kac, było złe samopoczucie, to wszystko i trzeba było poprawić, jak to się mówi, nie? I to poprawianie, to wszystko. I słuchajcie, naprawdę, to potrzeba było kilku lat, gdzieś około 5-7 lat, gdzie rzeczywiście ten alkohol stał się taki dominujący w moim życiu, że właściwie każdy, no bo bardzo lubiłem namawiać żonę, żebyśmy poszli do znajomych, nie? Mówię, o chodź, pójdziemy do tego. Ja wiedziałem, że jak tam pójdziemy, to tam będzie flaszka na stole. No bo jak nie ma pół litra na stole, no to o czym będziemy rozmawiać? No nie ma o czym rozmawiać, prawda? I tak to się toczyło. Potem było gdzieś tam następne i tak dalej, nie? I był ten właśnie ciąg na picie, nie? I słuchajcie, i trwało to ileś tam lat, gdzieś tam wszystko w miarę to wszystko jakoś goliłem, picie, pracę, dom rodzinny, chociaż gdzieś w domu właśnie w małżeństwie zaczynały się już kłopoty, zaczynały się kłótnie, zaczynały się problemy, no bo ja oczywiście najlepiej to było się pokłócić z żoną, trzasnąć drzwiami i iść na wódkę, nie? To był najprostszy mechanizm mój obronny, a właściwie taki, który pozwala mi z czystym sumieniem iść i się napić, bo to wszystko przez to babę i tak dalej. To to wyglądało, nie? I to trwało dosyć długi okres czasu, do ładnych gdzieś tam parę lat i to wszystko. To moje picie gdzieś tam z czasem też się przerodziło w ciągi alkoholowe. Przez ileś tydzień, dwa, czy nieraz dłużej gdzieś tam. Niby niewiele, ale gdzieś tam codziennie zawsze gdzieś tam na tak zwanym rauszu, nie? Chociaż wiecie, ja żyłem w takim zakłamaniu, że jeżeli wypiłem na przykład 5 piw dziennie, to ja udowadniałem, że ja dzisiaj alkoholu nie piłem, bo dla mnie piwo nie było alkoholem na tamten czas, nie? Alkoholem to było, jak wypiłem wódkę. A piw to mogłem wypić i 10 i to nie był alkohol, nie? Ale tu się zaczęło właśnie, tu się zaczęła ta utrata kontroli. Nie? Utrata kontroli nad swoim piciem, nad moim piciem, nad moim życiem. I tu dopiero zaczęły się schody, bo zacząłem odczuwać te skutki tego mojego picia. Gdzieś w pracy już to wszystko zaczęło gdzieś mi praca przeszkadzać. Zaczęło mi gdzieś tam to życie rodzinne, to już małżeńskie, to w zasadzie legło w gruzach gdzieś to wszystko. I tak to wyglądało, nie? Ja w tym ostatnim moim, w ostatniej mojej fazie tutaj picia wyszło tak. Ja siedziałem jako to centrum mojego wszechświata na środeczku i odgrodziłem się od świata. Odgrodziłem się od żony, odgrodziłem się od dzieci, odgrodziłem się od kolegów, od przyjaciół, od znajomych, od sąsiadów. Odgrodziłem się od całego świata. Dlaczego? No bo ci najbliżsi, którzy byli ze mną, próbowali mi mówić, tłumaczyć, że może ja za dużo piję, że coś bym ze sobą zaczął robić, że może to, może tamto. No próbowali zabrać mi ukochaną moją zabawkę, czyli mój alkohol. Moje picie, nie? Więc co? Więc oni byli dla mnie wrogami, nie? I wrogiem numer jeden była oczywiście moja żona, no bo jak się tutaj będzie czepiać tego? Przecież ja piję kiedy chcę i ile chcę, nie? Takie wmawianie sobie. Było to sobie, ja sobie sam wmawiałem takie kłamstwa, wiecie, i doszedłem do takiego szczytu kretynizmu, jak ja to nazywam, że wierzyłem w to, nie? Wierzyłem w to, co mówiłem, nie? Dzisiaj jak popatrzę wstecz na to moją końcówkę picia, to rzeczywiście wyglądało to do, no naprawdę nieciekawie, naprawdę nieciekawie. W końcu doszło do tego, że organizm sam się zbuntował. Zostałem zawieziony na detoks. Po detoksie lekarz zaprosił mnie na rozmowę i dał wybór. To albo jutro jedzie pan do domu, albo jest coś takiego jak terapia alkoholowa, z której można gdzieś tam próbować czegoś się dowiedzieć. I wiecie, ja się skwapliwie zgodziłem na terapię. Dlaczego? Nie dlatego, że chciałem przestać pić. Nie. Ja się zgodziłem dlatego, że bałem się powrotu do siebie, do zdrowia i pokazania się ludziom na oczy. Nie? Jedynym czynnikiem, który zadecydował o tym, że ja poszedłem na tę terapię, był strach. Strach przed powrotem do domu. Wiecie, strach czasami potrafi odgrywać pozytywną rolę w życiu człowieka, nie? To było pierwsza rzecz. I tak było, że pierwszy na te zajęcia tam takie poszedł taki Alek był u nas na grupie i on przychodzi z tych zajęć i my się go pytamy, no i co oni tam mówią na tych zajęciach, nie? A daj spokój, nie mówię, że nawet kiwa pić nie wolno. Mówię, to jest, co ty opowiadasz? Jak to jak żyć w ogóle? No jak to można kiwa nie pić? Takie było moje pojęcie o mojej chorobie alkoholowej, o moim piciu, o tym wszystkim, jak to wszystko wygląda. I zacząłem chodzić ja na tę grupę i gdzieś przy trzecim, czwartym spotkaniu otworzyłem się przed ludźmi. I to był oprócz tego pierwszego strachu, ten drugi element to otwarcie się na grupie. I opowiedziałem o swoim życiu, o swoim piciu, ten swój cały taki piciorys z tymi wszystkimi złymi rzeczami, które działy się w moim życiu związanym z piciem. I to wszystko gdzieś wywaliłem to z siebie. Ja gdzieś dzień czy dwa dni chodziłem taki jak półprzytomny gdzieś tam po tym ośrodku, ale potem doszedłem do siebie, wyprostowałem i powiedziałem sobie, no chłopie, trzeba coś spróbować zrobić ze swoim życiem. I podszedłem na poważnie do tej terapii. I przeszedłem całą terapię, skończyłem i od tego czasu jak... jedna jeszcze zasadnicza, szalenie ważna rzecz. Tam na terapii przyjeżdżali ludzie z miasta, marynarki, krawaty, koszule, kurczę, ładnie wystrojeni i prowadzili te mityngi anonimowych alkoholików i przedstawiali się. I na ostatnim tym mityngu, ja już mówię, że wracam do siebie, tutaj powiedzieli mi tak. Jak wrócisz do siebie, do Ostrowi i zaczniesz chodzić na mityngi, to masz szansę nie pić wódki. Nikt mi nie powiedziano mi, że nie będę pił. Powiedziano mi, że mam szansę. I to też było szalenie ważne, szalenie istotne. Takie właśnie w tej chorobie alkoholowej takie niuanse czasami są, mają zasadnicze znaczenie. Jakby przerzucenie odpowiedzialności na mnie za moje życie, nie? Pójdź, a dostaniesz szansę, nie? I wiecie co? Ja się tego uczepiłem. Nie? I no i co? W piątek wróciłem z terapii, a w sobotę poszedłem na pierwszy meeting na naszą grupę ARM w Ostrowi Mazowieckiej i zostałem na tej grupie do dzisiaj. Było to prawie 26 lat temu. Od tamtej pory jestem trzeźwy. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Może o tym pana świadectwie porozmawiamy po wypowiedzi pana Tomasza, bo być może, że będą jakieś takie elementy, które będzie można potraktować całościowo. Dobrze? Panie Tomaszu?
Tak, więc ja mam na imię Tomek, jestem uzależniony, jestem również uzależniony od alkoholu. I co, no, moja historia wygląda w ten sposób, że ja zacząłem spożywać alkohol stosunkowo wcześnie, ja taką pierwszą nieprzyjemną historię związaną ze spożywaniem tej trucizny miałem jeszcze w szkole podstawowej, gdzie w siódmej klasie tam miałem obniżoną ocenę ze sprawowania za to, że no tam pani gdzieś no po prostu byłem pijany na dyskotece szkolnej, tak? No to było dosyć wcześnie, natomiast wtedy już zorientowałem się, że alkohol coś mi załatwia żyjąc w tym przekonaniu jakby rozwijałem się w piciu, tak? Rozwijałem się w zażywaniu i po prostu piłem coraz więcej, piłem destrukcyjnie w jakiś sposób ułatwiało mi to kontakty z rówieśnikami, byłem postrzegany jako osoba taka fajna, wesoła zawsze, tak? z którą można dużo rzeczy jakby zrobić. Dobry kumpel, dobry kolega, który mógł zawsze coś załatwić, tak, no byłem w tych grupach takich, tak zwanych tych takich w porządku gości, tak, takich, jak to teraz młodzież by powiedziała, no nie lamusów, tak. I to mi bardzo pasowało, tak, to mi bardzo pasowało. Gdzieś, no tak jak powiedziałem, rozwijałem się w tym no, złym kierunku. Następnym etapem no, było to, poszedłem do pracy stosunkowo szybko, założyłem rodzinę i piłem cały czas, tak, piłem cały czas. Tylko jakby nie zauważyłem tego momentu, gdzie alkohol zaczął wyrządzać więcej krzywdy mi i moim bliskim niż dawał pożytku, tak, ponieważ jest to właśnie taka substancja, która złudnie coś daje, ale zabiera wszystko. Ja pod wpływem alkoholu okazałem się człowiekiem agresywnym. Takim i autoagresywnym, i to agresję kierowałem na zewnątrz. No cóż, sprzeniewierzyłem się wszystkim wartościom, które wyznawałem. Kiedyś przysiągłem sobie, że ponieważ napatrzyłem się na to w młodości, że nigdy w życiu nie podniosę ręki na kobietę, po prostu nie podniosę. Alkohol sprawił, że stało się zupełnie inaczej. Znaczy ja pod wpływem alkoholu robiłem rzeczy złe, podłe, obrzydliwe. I absolutnie nie dopuszczałem do siebie takiej myśli, że to z powodu alkoholu, tak? No wszyscy byli winni, tak? Wszyscy byli winni. Stresy w pracy, stresy w domu, stresy w szkole, tak? No po prostu ja byłem kryształowo czysty i ja wręcz uważałem, że to jest jakby przyczyną moich zachowań. Nie jest alkohol, tylko alkohol jest skutkiem tego, że życie jest takie, a nie inne. Miałem kiedyś takie powiedzenie, że piję, ponieważ życie na trzeźwo jest nie do przyjęcia. I rozwijałem się w tym bardzo złym kierunku. Szedłem w tą destrukcję coraz głębiej, głębiej i bardziej. I w końcu przyszedł taki moment, że w 2006 roku, pamiętam, w 2006 roku przyszedłem do domu, zrobiłem awanturę. No cóż, pobiłem żonę, która uciekła z domu. I to był taki moment z dzieckiem małym. I to był taki moment, który gdzieś ciężko mi się o tym mówi w dalszym ciągu, mimo że już parę lat minęło. To był taki moment, w którym jakby zastanowiłem się tak troszeczkę, zresztą odbierałem też sygnały z zewnątrz, że może to jest ten czas, żeby się zatrzymać. Więc podjęliśmy taką decyzję wspólnie, że no może to nie jest czas jeszcze na leczenie, na terapię, ale trafiłem wtedy na pierwszy meeting anonimowych alkoholików w Ostrowi Mazowieckiej. I ja tam się wielu rzeczy dowiedziałem. Na meeting, na którym również był Janusz, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. I po prostu tam się dowiedziałem, że ja mam po prostu, że jest możliwość, że ja mogę nie pić. Nie? Tyle, że ja nie miałem wtedy żadnej decyzji na to, żeby nie pić tak naprawdę, żeby żyć na trzeźwo. Żadnej decyzji. I ja rzeczywiście przestałem pić, ale bardzo szybko zorientowałem się, że są środki inne, które nie są alkoholem, ale również będą w stanie utrzymywać mnie w stanie nietrzeźwości i tego odcięcia od świata, odcięcia od problemów, odcięcia od wszystkiego, odcięcia od moich emocji, od moich uczuć. I wpadłem w narkotyki. W cudzysłowie zakochałem się w narkotykach, ponieważ narkotyki nie wiążą się z tym całym rytuałem, z którym wiąże się picie. Żeby zażyć narkotyki nie trzeba jakoś specjalnie, to trzeba troszkę ustronnego miejsca i prywatności. Więc rzuciłem picie i nie piłem 9 lat, ale brałem wszystko, co można było wziąć, tak, żeby się znieczulić. Wszystko, co można było wziąć. W 2012 roku po raz pierwszy, wtedy, kiedy zaczęły wchodzić te nieszczęsne dopalacze, ta trucizna zabójcza, to ja oczywiście byłem no, pierwszym, który testował to wszystko, tak? Ja po prostu, no tak jak patrzę na siebie z tamtego okresu, to tak szkoda mi siebie z tamtych lat, no nie? Szkoda mi się z tamtych lat, bo ja postawiłem to wszystko na pierwszym miejscu. Miałem już wtedy 3 dzieci, 4, bo przecież pierwsze małżeństwo przepiłem. I nie wychowywałem mojej najstarszej córki. I nie byłem dla niej tatą wtedy, kiedy byłem jej najbardziej potrzebny, ponieważ, no cóż, wódka i narkotyki były ważniejsze. I ja szedłem w tym kierunku do roku 2012, kiedy po raz pierwszy trafiłem na terapię i tam mi wytłumaczono, że ja jestem człowiekiem chorym, bo ja myślałem, że jestem człowiekiem złym. I zatracałem się w tym coraz bardziej. I tam wróciłem na mityngi na tej terapii w Białymstoku. I wróciłem, oczywiście odtruto mnie tam. Wróciłem do Ostrowi. Tego samego dnia jeszcze byłem pod wpływem narkotyków, ponieważ dalej nie miałem decyzji. Odtrułem się troszeczkę, postawili mnie na nogi, poprawili moje samopoczucie fizyczne. No i cóż, ja postanowiłem, że no to może teraz będę tak brał te narkotyki, nie będę dalej pił, ale będę brał narkotyki, ale tak, żeby nikt nie widział. No i oczywiście okazało się to wszystko takim kłamstwem ma krótkie nóżki, tak, więc na krótką metę w 2013 roku po raz kolejny wylądowałem na terapii po nieudanej próbie samobójczej, ponieważ i wtedy też wróciłem do alkoholu, ponieważ jak już miałem długi wszędzie, ścigali mnie po prostu bardzo różni ludzie, tak, za niezwrócone pieniądze, ponieważ to wygląda w ten sposób, że no cóż, jeżeli się bierze narkotyki, no to trzeba na nie wydawać pieniądze, albo narkotyków bierze się coraz więcej i więcej i więcej, zaciąga się długi, tak? I ja takie długi zaciągałem i brałem tych narkotyków coraz więcej i więcej i więcej. I w końcu stanąłem w takim momencie, że postanowiłem jakby no wyprowadzić się z tego świata. Postanowiłem się zabić po prostu. Nie udało mi się to i w tym momencie w moim życiu pojawił się Bóg, w którego wcześniej nie wierzyłem, którego istnienie negowałem całym sobą. Jak to się mówi, byłem takim zabitym komunistą. Przekonywałem wszystkich, że Pana Boga nie ma, aż dopiero w momencie, kiedy przegrany całkowicie na kolanach, jak spadłem już z tego pasa, który sobie uwiązałem i po prostu powiedziałem: Panie Boże, albo zabierz to ode mnie, albo zabierz mnie stąd. No i od tamtej pory jeszcze miałem potknięcia, ale już po prostu wiedziałem, że ja już po prostu nie chcę. Już ta decyzja we mnie kiełkowała i tak już zakiełkowała i ja ją pielęgnowałem. Ciężkie to było pielęgnowanie na samym początku. Więc w 2014 roku trafiłem na terapię dla narkomanów do Torunia na ulicę Tramwajową i z tego miejsca chcę pozdrowić wszystkich terapeutów i pacjentów tego ośrodka, bo jest to miejsce, które uratowało mi życie. I to było takie bardzo ważne, że tam pozwolono mi praktycznie, rzecz biorąc, od samego początku chodzić do kościoła, ponieważ ja swoją relację z Panem Bogiem wtedy bardzo mocno postanowiłem odbudowywać. Wcześniej, zanim jeszcze trafiłem do Torunia, zanim się powaliłem po raz kolejny, wyjeżdżaliśmy tutaj właśnie z grupą anonimowych alkoholików, ARM, do Częstochowy i do Lichenia. I tam mi po prostu ludzie trzeźwi, tak, pokazali, że można żyć bez środków odurzających i można się z tego cieszyć. Bo ja myślałem, że ja będę do końca życia chodził smutny. Że ja po prostu będę chodził nieszczęśliwy. Że ja po prostu skazuję się w tym momencie na to, że ktoś mi zabiera coś, co sprawiało, że jestem radosny. A jak pojechałem do Częstochowy, jak zobaczyłem tych ludzi z gitarami, śpiewających, i w Licheniu tak samo, podczas tych dni trzeźwości, spotkań trzeźwościowych w czerwcu i w lipcu, to ja po prostu byłem jakby oszołomiony tym wszystkim. Ja mówię, jak to, że oni się bawią w ogóle na trzeźwo? Niemożliwe. I później przez te 10 długich miesięcy w Toruniu jakby dowiadywałem się wielu rzeczy na temat swojej choroby i wielu rzeczy na temat tego, jak poprzez trzymanie ze zwycięzcami samemu być zwycięzcą. I dopiero po jakichś 3 miesiącach tam pobytu w Toruniu zadzwoniłem do żony i powiedziałem jej, gdzie znajdują się ostatnie narkotyki w domu. Czyli jeszcze po 3 miesiącach pobytu w terapii jeszcze nie miałem decyzji do końca. To jest taka choroba, to jest jedyna choroba, która przekonuje, jedyna choroba znana ludzkości, która przekonuje chorego, że nie jest chory. To jest ciężko z nią walczyć. Choroba uzależnienia jest tak inteligentna, jak jej nosiciel. Czyli tak będzie mnie przekonywać, tak będzie mnie okłamywać, aż ja sam w to uwierzę, a jak ja sam w to uwierzę, to łatwo mi będzie okłamać innych. Ja mówiłem, narkomani, alkoholicy, tam pod sklepem są, tam, na dworcu centralnym, to tam są narkomani. Ja nie jestem narkomanem, ja mam pracę, tak? Ja jestem urzędnikiem. Ja nie mam problemu, to oni mają problem. A okazało się zupełnie inaczej, tak? I od roku 2015 można powiedzieć od początku, ponieważ ja w styczniu 2015 roku trafiłem właśnie na tramwajową do Torunia, datuje się moja czystość i uczestniczę regularnie w mityngach anonimowych narkomanów i pozdrawiam całe środowisko anonimowych alkoholików i anonimowych narkomanów z Torunia i z Ostrowi. I jestem nawet teraz w tym momencie w Toruniu i mówię tutaj do Państwa wszystkich z domu mojej koleżanki również uzależnionej, ponieważ jesteśmy grupą przyjaciół, która się trzyma razem i to jest po prostu piękne, no nie? I ja chcę być trzeźwy, ja chcę być czysty, tak? Ja podjąłem taką decyzję ze względu na to, że przede wszystkim pokochałem siebie, takiego jakim jestem. I podjąłem taką decyzję, że jednak chcę żyć dla moich bliskich, tak? I taką obietnicę złożyłem Panu Bogu i tego się trzymam. No i cóż, i tutaj chyba więcej nie mam nic do dodania.
Dziękuję bardzo, panie Tomaszu. Tak sobie myślałam, że jakoś tak zanalizujemy panów wypowiedzi, ale one są tak bogate w treść, że a już jest prawie w pół do 14, a więc pół do 14, 13:30. W związku z tym też chcielibyśmy oddać głos radiosłuchaczom, więc nie będziemy może tak rozmieniać tych państwa wypowiedzi, panów wypowiedzi, ale chciałabym bardzo, żebyśmy przez chwilę chociaż skupili się na tym momencie, bo to jest bardzo ważne, na momencie decyzji. To alkoholicy mówią, że te audycje tutaj są prawie 30 lat, więc te mechanizmy uzależnienia i mechanizmy wychodzenia, one się powtarzają przecież, chociaż to mówią zawsze inne osoby. Ale chciałabym, żebyśmy wrócili do tego momentu decyzji. Alkoholicy mówią, że to jest to tak zwane dno. U pana Janusza był to wstyd. Czy strach przed powrotem, strach, panie Januszu, dlatego, żeby nie zacząć na nowo pić? Bo pan mówił, że bał się pan wrócić do środowiska.
To był strach też przed powrotem do picia, ale też był strach przed ludźmi. Nie? Jak ja się pokażę ludziom na oczy gdzieś tam tutaj, bo to, że ja taki silny, taki gdzieś tam facet, który gdzieś tam próbował udowadniać, jaki on jest silny, jaki jest mocny, jakie to wszystko, nie? Nagle gdzieś tam znalazłem się na detoksie, znalazłem się.
A u pana Janusza, u pana Tomasza to dno to była próba samobójstwa, tak?
Tak, ja po prostu. Ja w tym momencie, kiedy tak jak powiedziałem, no, spadłem ze sznura, tak, dokładnie z pasa, tak jak mówiłem, powiedziałem Panu Bogu, albo weź mnie stąd, albo zabierz to ode mnie I od tego momentu, tak, gdzie ja jak później wytrzeźwiałem na moment, po prostu spojrzałem na to, co ja w ogóle chciałem zrobić, tak, jaką krzywdę bym zrobił po prostu sobie, tylko ja już bym miał po prostu, jakby nie interesowałoby mnie to, tak, z tego punktu ludzkiego widzenia, bo ja bym pewnie leżał w trumnie, w grobie, ale zostawiłbym czwórkę dzieci, żonę, mamę, tatę, wszystkich, tak?
Z taką wszystkich, dziurą którzy w życiu. Kochają, tak.
Tak, czyli tych, którzy kochają. I po prostu jakby to było. A ja moje dzieci kocham bardzo i moją żonę również kocham. I po prostu to jest tak, że ja już po prostu nie chciałem tak żyć, a nieleczone uzależnienie kończy się na trzy sposoby. Albo więzieniem, albo szpitalem, albo śmiercią.
A więc,
to nie ma innej drogi. Więc wtedy zapadła decyzja. Wtedy zapadła decyzja. Ona tak. Nie była łatwa i długo musiała dojrzewać, ale zapadła właśnie wtedy. Jak taki przegrany po prostu poprosiłem Pana Boga o pomoc. Tak. Nie? I On mi tej pomocy udzielił.
Mhm. A więc proszę Panów, tu z Panów wypowiedzi Pana Janusza i Pana Tomasza jakoś można wysnuć wniosek, że zaczęło się dobro wtedy, kiedy panowie uznali, że nie mają już siły na takie życie jak do tej pory, że są bezsilni. I to jakoś, to uświadomienie sobie jakoś pokrywa się z tym, co robicie w wspólnocie anonimowych alkoholików, a mianowicie, że zaczynacie swoją trzeźwość od uznania, że nie możecie już dalej tak żyć, że jesteście bezsilni, że musicie znaleźć jakąś pomoc.
Tak.
Tak?
Tak, to zaczęło się od jakby właśnie takiego uznania bezsilności. To co mamy, i tutaj kolega na pewno potwierdzi, to co mamy w pierwszym kroku.
No właśnie,
uznaliśmy,
tak.
Że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, czy wobec
substancji. I prosicie o pomoc.
Tak, tak. I nasze życie jakby okazało się być niekierowalnym, czy też po prostu przestaliśmy kontrolować nasze życie, tak?
Jeszcze raz, ja chciałem dodać jedną rzecz.
Tak.
W wspólnocie funkcjonuje takie powiedzenie. Jak staniesz na torach, to zabijecie lokomotywa, a nie ostatni wagon.
Proszę to wyjaśnić, bo ja jakoś tak nie chwytam.
W chorobie alkoholowej zabija pierwszy kieliszek, a nie ostatni.
Aha.
Ja zawsze w swoim piciu tłumaczyłem, gdzieś tam się tłumaczyłem przez żonę, a żebym tam jeszcze nie poszedł, czy tego nie spotkał, czy coś, to bym ładnie grzecznie wrócił do domu, bo było wszystko w porządku. Mówi, prawda, do picia to już ja szukałem na siłę. Bo jeżeli ja już byłem po wypiciu pierwszego, to ja szukałem następnego. Jeden kieliszek dla mnie człowieka uzależnionego jest za dużo, 1000 kieliszków jest za mało.
Tak, to ciągle też tu słyszymy powiedzenie. W tym studiu.
I
tak,
cała istota rzeczy polega na tym, żebym nie wypił pierwszego kieliszka. Mhm. Wtedy mogę panować nad swoim życiem. W momencie wypicia jakiegokolwiek alkoholu, to tracę. To jest bardzo, bardzo proste przełożenie też na papierosy. To znamy wielu ludzi, którzy gdzieś tam przestali palić, po 5-7 latach zapalił jednego, wrócił do nałogu, tak?
Tak.
No, to jest dokładnie to samo w chorobie.
Tak.
Zresztą to mówił
i to
pan.
Jest, ja na to chciałem zwrócić uwagę właśnie.
Tak?
Na ten pierwszy kieliszek, na to zaczęcie picia u osoby, która utraciła kontrolę nad swoim piciem. W momencie wypicia pierwszego giniesz, płyniesz, i nie ma dla ciebie ratunku.
Tak,
koniec kropka. To jest taka brutalna prawda.
Tak, to pan Janusz, ja tylko dodam tutaj, bo warto może, żeby przypomnieć, że ten program trzeźwościowy w grupach anonimowych alkoholików opiera się na 12 krokach,
tak.
Ale tak naprawdę na 24 godzinach, tak?
Tak.
Nie projektujecie, że nie będziecie pić, prawda, cały czas, że tam za miesiąc będzie jakaś uroczystość domowa, ja na pewno będę trzeźwy. Nie, nie. Mówicie,
tak,
dzisiaj
tak
chcę być trzeźwy, tak?
Dzisiaj, tak. Tak, dzisiaj. To ja nawet tak w taki sposób to praktykuję, że kładąc się wieczorem, dziękuję Panu Bogu za to, że pozwolił mi dzisiejszy dzień przeżyć na trzeźwo. I jak wstaję rano, to pierwsze co, to zwracam się do Pana Boga z prośbą o to, żeby dzisiejszy dzień również pozwolił przeżyć mi na trzeźwo. I tak już tych właśnie dzisiaj się troszkę uzbierało. I tak to działa. Ja nie planuję. Nie planuję. Kiedyś pamiętam, jak mama mnie zapytała, a czy ty już nigdy nie będziesz brał narkotyków? Ja mówię, mamo, ja ci nie mogę tego obiecać. I strasznie się zmartwiła tym, ale też też jej właśnie wytłumaczyłem, że z dnia na dzień, dzisiaj, najważniejsze, żebym dzisiaj nie brał, tak? I jutro też będzie dzisiaj, tak? No. Mm-hmm. I tak to działa. No.
Dla bliskich to nie jest to takie łatwe, bo chcieliby, żeby właśnie budować na czymś,
tak,
prawda?
Chcieliby gwarancji, i to jest zrozumiałe, tak.
Mm-hmm. I ja chciałbym jeszcze dodać jedną taką, myślę, ważną rzecz. W życiu, myślę, każdego człowieka jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Na przeszłość nie mam już kompletnie żadnego wpływu. To, co zadziało się wczoraj, to jest i tego nie zmienię. Jeżeli chodzi o przyszłość, o mój Boże, jak zaczynam projektować przyszłość, to już jest koniec świata. Wtedy zaczynam się sobie przyglądać, bo jest źle ze mną. Jak powiesz o swoich planach, chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach, nie? Przyszłość jest nieprzewidywalna. Natomiast jedyny dzień, na który mam wpływ, to jest dzień dzisiejszy. To jest tu i teraz, w tej chwili. I dlatego ten program 24 godziny jest tak szalenie ważny, bo dzisiaj, tu i teraz mam wpływ na to, co zrobię, jak się zachowam, że rano wstanę, jak już się ogolę, umyję, spojrzę w lustro, uśmiechnę się do tego lustra, bo ten gościu w tym lustrze mi się podoba już od pewnego czasu, zrobię znak krzyża i wchodzę w nowy dzień, idę do swoich obowiązków, do pracy, do wszystkiego, co mnie na dany dzień czeka. Nie? I to jest jedyny dzień, na który mam wpływ, że mogę coś zrobić ze swoim życiem. Dlatego tak to jest ważne. Bo co będzie jutro? Pojęcia nie mam zielonego, co będzie jutro. Prawdopodobnie poniedziałek. Dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo. To pan Janusz i pan Tomasz. Czas nam bardzo szybko umyka, proszę państwa, ale powinniśmy oddać właściwie głos radiosłuchaczom, bo tak z zasady po pół godziny rozmowy oddajemy antenę radiosłuchaczom. Ale chciałabym jeszcze dopytać, drodzy panowie, dawno już nie było audycji w tych audycjach, dawno już nie gościły osoby uzależnione od alkoholu parę miesięcy, więc myślę, że warto jeszcze dopytać. Panowie, a ten proces wychodzenia z uzależnienia, proces trzeźwienia, czy to jest, jaki to jest proces, bo co się wydaje, że świetnie, przestał pić i jest wszystko okej. Okay. Czy to tak można na to patrzeć?
Na pewno, no to Janusz.
Proszę bardzo, pan Janusz.
Jeżeli chodzi o to, no to kompletnie nie. Ja przeszedłem całą terapię. Na terapii dostałem wiedzę na temat choroby alkoholowej, jeżeli jest coś takiego jak choroba alkoholowa, na temat mechanizmów powstawania tej choroby, jak to ja się zachowuję, jak to zachowuje się człowiek uzależniony i tak dalej. To była wiedza. Czyli to było na głowę, na rozum. Ale to, co powiedziałem wcześniej, powiedziano mi, że jak wrócę, jak będę chodził na meetingi, to mam szansę nie wrócić do picia. Bo jeżeli ja poprzestałbym na samej terapii, to znam wielu, bardzo wielu ludzi, którzy tak zaprzestali, właśnie skończyli terapię, uważali, że wszystko rozumy zjedli, nic im więcej nie potrzeba. 99% wraca do picia. Nie ma mowy. Ja wiem, że mam zadbać o ten dzień dzisiejszy, to powiedziałem kilka minut temu, nie? O ten dzień dzisiejszy, bo każdego dnia ja już nie mam na to wpływu, że ja jestem uzależniony, bo ja jestem uzależniony i będę uzależniony do końca życia, nie? Dziś, jutro, za 10 lat, czy kiedykolwiek tam
Panie to Januszu, a przejdźmy do tego problemu wychodzenia. Jak rodzina, jak to jest? Czy człowiek uzależniony staje się, no mówię teraz naiwnie oczywiście, staje się aniołem wtedy, kiedy nie pije? No właśnie. Parę słów, proszę.
Pani Barbara, człowiek uzależniony, no, przychodzi.
No bo tak się wydaje, pił, był fatalnym mężem, a teraz przestał pić, no to jest cudownie.
Tak, i zaczął się czepiać wszystkiego, a to źle, a to niedobrze, a to wszystko nie tak. I najlepiej jakby powiki mi stawia, ale kurczę, no przecież ja już 3 miesiące nie piję, no kobieto, czego ty się czepiasz?
Aha.
Przecież, no, przecież ja już 5 roku nie piję, czego ty się czepiasz, nie? I to wszystko. Gdzieś, ale to jest...
Jakie potrzebne są w związku z tym te kroki, prawda?
Oczywiście, tak. Tutaj bezwzględnie. Mm-hmm. Te spotkania nasze, na których jest dawno wiele doświadczeń, bo przecież na tych spotkaniach mi nie mówimy o piciu.
Tak.
Mówimy o życiu, w swoim nowym życiu. Mm-hmm. To jest temat naszych rozmów i tego, co się dzieje na grupach, na meetingach. I tutaj nie ma dwóch zdań. Także przez te wszystkie rzeczy początki były szalenie trudne w moim przypadku. Ja przez kilka pierwszych lat to byłem tak na krawędzi. Wielokrotnie gdzieś było Nie mogłem się dogadać w domu, nie mogłem się dogadać absolutnie. Gdzieś tam byliśmy na jakichś przeciwnych biegunach, gdzieś tam żona jakby swoje, a ja ciągle gdzieś tam jakieś kontry, jakieś wszystko swoje. Gdzieś próbowałem udawać, no bo ja przecież już mądrzejszy, bo ja nie piję. Dzisiaj jeszcze ja wiem, że ja nikomu łaski nie robię, bo to jest moje życie. I ja sam sobie...
A więc zdrowienie to jest proces, to nie jest pstryknięcie palcami czy włączenie jakiegoś...
Pójście na pierwszy meeting... To jest dopiero początek bardzo trudnej, ciężkiej, trudnej, codziennej pracy nad sobą.
Tak.
I trzeba naprawdę dużo samozaparcia i dużo gdzieś tego wszystkiego w sobie, żeby gdzieś to przetrzymać, żeby gdzieś tam powolutku, krok po kroczku wychodzić. Nie?
Panie Januszu.
Ludzie spotykam mnie, mówią, a bo to nic tutaj się u mnie nie dzieje. Też następne powiedzenie, które we wspólnocie jest. Daj czas czasowi.
Tak. Panie Januszu, oddamy teraz głos panu Tomaszowi, tak? Ponieważ czas nam, no ja jestem przerażona, nie wiem, czy porozmawiamy dzisiaj z radiosłuchaczami. Panie Tomaszu, to samo pytanie, jak z tym procesem, jak pan se radził, jak radziła se rodzina z panem?
No więc tak, generalnie to wygląda w ten sposób i tak z doświadczeń, których słucham na meetingach od moich przyjaciół, też się cały czas to przewija jedno, że na terapii uczą nas, jak zakręcić butelkę, a na meetingach dowiadujemy się, jak tej butelki na co dzień nie odkręcać, tak? I to jest dosyć ważne. Tak jak tutaj kolega powiedział, zdrowienie jest to proces i nie jest to proces łatwy. Trzeba od razu sobie jasno powiedzieć, tak? My mierzymy się naprawdę z chorobą podstępną, z chorobą naprawdę bardzo taką ciężką, tak? I naprawdę, jeżeli powiedzmy, że ja mam, leci mi 7. rok czystości, tak? To mi nikt nie dał minuty za darmo. Minuty. I ja chciałbym, żeby to wybrzmiało, żeby to było jasne. To nie jest prosta praca. Natomiast jest to praca, która przynosi efekty. I ktoś, jak chce gdzieś dotrzeć, tak, to muszę patrzeć na tych, którzy już tam dotarli. I robić dokładnie to, co oni. I chodzić na meetingi. Też funkcjonuje takie powiedzenie. Temu się udaje, kto się udaje na meetingi, tak? Program 12 kroków, praca, nie było to łatwe. Absolutnie. Nieodżałowany profesor Osiatyński kiedyś powiedział, że to nie jest sztuka, żeby było tak, że jak piłem, to byłem pijanym, złym człowiekiem. No nie będę tutaj klonał antenie, on tam się...
Nie,
tak
zdecydowanie,
tak,
proszę nie.
Tak. A jak przestałem pić, to byłem trzeźwym, złym człowiekiem, tak? No to nie sztuka, tak? Chodzi o to, że ten program 12 kroków, jakby... To jest program tak na dobrą sprawę dla każdego człowieka. To jest program odnowy duchowej.
Tak,
tak?
Oczywiście.
Nam pozwala nie zażywać. Nie zażywać i rozwijać się w tym, tak? Iść w tym dobrym kierunku, tak? Ktoś mądry kiedyś mi powiedział, że program 12 kroków, tak jak powiedziałem, to jest właśnie program. To są warunki dobrej spowiedzi rozpisane na 12 punktów. I jak się dobrze nad tym zastanowimy, to tak to właśnie wygląda.
Ale ja przez tyle lat słuchając, zresztą od początku mojej pracy zawodowej miałam do czynienia z osobami uzależnionymi, jakoś tak los sprawia, słuchając tego, po wielu latach dopiero doszłam do wniosku, że to jest program też dla mnie. Chociaż nie mam problemu z uzależnieniem.
Tak, to tak jest oczywiście.
Bo właśnie podstawowe problemy podnosicie, przerabiając tych 12 kroków. Drodzy panowie, teraz już musimy oddać głos radiosłuchaczom. Panom dziękuję, ale proszę bądźcie przy telefonie. Ja tylko, drodzy państwo, do naszych drogich radiosłuchaczy przypomnę, że mówimy dzisiaj o problemach uzależnienia od alkoholu w związku z 54. tygodniem modlitw o trzeźwość narodu. Państwo słyszeli te wypowiedzi pana Janusza i pana Tomasza, jak bardzo potrzeba modlitwy, takiego wspierania osób i całych rodzin, tych środowisk, gdzie jest problem uzależnienia. Nasze środowisko związane z Radiem Maryja również ten problem zauważa i może, drogi ojcze, mówię do ojca Benedykta, otwórzmy może komunikat, który jest w związku z tym nagrany.
Zbliża się czas Wielkiego Postu. W naszym sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu nabożeństwo gorzkich żali w każdą niedzielę o godzinie 17:00. W pierwszą, drugą i trzecią niedzielę Wielkiego Postu nabożeństwo będzie transmitowane przez Radio Maryja. Droga krzyżowa w czasie Wielkiego Postu będzie odprawiana codziennie oprócz niedzieli po mszy świętej o godzinie 12:00, w piątki także o godzinie 15:00 i po mszy świętej o godzinie 18:00. Dziękując za podejmowane modlitwy i post w różnych potrzebach i ważnych sprawach naszego narodu, po raz kolejny zwracamy się z prośbą o serdeczną modlitwę popartą postem. W czasie wielkopostnym, w trosce o trzeźwość naszego społeczeństwa, a co za tym idzie także w trosce o trwałość małżeństw i dobre wychowanie dzieci i młodzieży, zachęcamy do podjęcia jednego dnia postu i modlitwy w intencji trzeźwości. Zachęcamy, aby tego dnia uczestniczyć we mszy świętej i przyjąć komunię świętą. Chcemy naszym wstawiennictwem wspomagać uzależnionych, aby mieli siłę wyjść z nałogu, zagrożonych, aby nie ulegali pokusie, cierpiących z powodu pijaństwa, aby nie tracili nadziei. Osoby podejmujące post i modlitwę prosimy o zgłaszanie do sanktuarium daty postu. Telefon do sanktuarium 693 168 247. Poczta elektroniczna sanktuarium@radiomaryja.pl. Pragniemy stworzyć księgę, do której wpisane będą imiona poszczących i ofiarować ją Panu Bogu w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Nasza modlitewna akcja rozpoczyna się w środę popielcową i trwać będzie do niedzieli palmowej 28 marca. Zapraszamy całą rodzinę Radia Maryja do wspólnej modlitwy i przeżywania Wielkiego Postu.
Tak, dziękuję bardzo za ten apel, za odtworzenie tego apelu. Myślę, drodzy Państwo, że my wszyscy, nawet jeżeli nie przyślemy swojej tutaj propozycji postu, to też możemy w domu zwyczajnie pomyśleć o tych osobach, które zmagają się z tą ciężką chorobą. Drodzy Państwo, mogą Państwo jeszcze przez około 10 minut włączyć się w naszą audycję. Nasze telefony 56 655 23 55 i 655 23 56. Kierunkowy to 56, ale już chyba mówiłam. Dwa numery telefonów w naszej rodzinie 536 600 536 600 200 oraz dla słuchaczy z zagranicy 48 56 to numer kierunkowy 655 23 33 i 655-23-66. Czekamy na Państwa telefony. Już mamy telefon. Halo? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy Pana.
Czy jestem na antenie?
Tak, jest Pan na antenie.
Szczęść Boże radiosłuchaczom. Maciek, alkoholik z tej strony.
Ale zdaje się, że Pan jedzie i słabo słyszymy, że Pan jest w samochodzie.
Pozdrawiam Maciek, alkoholik z tej strony. Czy teraz lepiej
słychać? Tak, lepiej.
Okej, pozdrawiam z pięknie ośnieżonych gór, dzwonię pod Beskidzie, z Bielska Białej. Fajnie, właśnie jadę i natrafiłem na audycję. W sumie dotyczącą mnie. Jestem alkoholikiem przyznającym od blisko 4 lat. Dziękuję bardzo za te świadectwa i wypowiedzi kolegów, co zrobi. Powiem szczerze, no, piciorysy mamy te same. Jest to paskudna choroba pod tym względem, że ja muszę pamiętać, że do końca życia jestem człowiekiem uzależnionym. Dlatego mówię, że ta choroba jest ze mną. Ona odejdzie ode mnie dopiero 10 minut po tym, jak ja odejdę z tego świata, bo ona jest tak, za przeproszeniem, upierdliwa, że dopiero kiedy ja odejdę, ona jeszcze przez 5-10 minut będzie sprawdzała, czy ja na pewno jestem martwy na tym świecie. I dlatego ona jest... Ona nieleczona doprowadza do śmierci. Ona nieleczona doprowadza do tragedii rodzin. Właśnie wracam od swojej córki, tej starszej, tej przedmałżeństwa, no, której przez alkohol skopałem przecież. pracy, której strasznie skrzywdziłem, próbuję odbudowywać te relacje, dzięki Panu Bogu, tej mojej sile wyższej, jak ja go nazywam, wielkiemu gaździe, jakoś udało mi się wrócić na te dobre tory. Wczoraj na mitingu była trzecia rocznica przeżyłości mojej ukochanej małżonki, którą pozdrawiam, nie wiem, czy słucha. Byliśmy razem z naszym 7-miesięcznym synkiem. On się już urodził w trzeźwym życiu, w naszym małżeńskim życiu, więc no, dzieją się piękne rzeczy. Ja pamiętam moment, kiedy już miałem dość i tak jak tu kolega chyba Tomasz mówił, że albo to zabierzesz ode mnie, albo zabierz mnie stąd. Ja w podobny sposób prosiłem Pana Boga, mówię, zabierz ode mnie, ja już chcę przestać pić, chcę zacząć żyć. Zabierz ode mnie tę obsesję, ten obłęd. Chcę z tym skończyć. Płakałam jak dziecko. Widziała to moja mama, która powiedziała, że synu, ja miałem wtedy 33 lata, dziś już dobiegam prawie do 40. Ja powiedziała, synu, ja cię widziałam tak płaczącego tylko wtedy, kiedy jako dziecko porozbijałeś głowę albo po prostu jak się urodziłeś, wtedy tylko tak płakałeś. I zaczęły dziać się cuda. Bóg chrzecił mnie za rękę i powiedział, teraz tylko się nie puszczaj. Trzymaj tą rękę i będzie dobrze. Ciężko, bo ten mój egoizm, egocentryzm powodował to, że ja tą rękę cały czas puszczałem, chciałem chwytać kierownicę i swoją własną drogą. I za każdym razem, kiedy to robiłem, dostawałem po łapach. Nie od Pana Boga, ale od samego siebie, od życia. Jestem szczęśliwy i bardzo wdzięczny, że zabrał ode mnie tą obsesję picia, ale z tyłu głowy muszę pamiętać zawsze, kim jestem, co w swoim życiu zrobiłem i przede wszystkim jaką cenę płacę za swoje wybory.
Tak, dziękuję bardzo. Proszę Pana, może bardzo dziękuję. To tak bardzo ta wypowiedź a propos. Bardzo źle się słyszy Pana głos, dlatego może podziękujemy już Panu za wypowiedź. Życzymy dobrej drogi i dalszej trzeźwości dla Pana i żony. Panie Januszu i Panie Tomaszu, chcieliby Państwo powiedzieć coś do naszego radiosłuchacza? Chcieliby Panowie?
Janusz chciałby powiedzieć.
Tak? Proszę bardzo.
Ja chciałem przede wszystkim, bo przecież to tak krótki czas tej naszej audycji.
No właśnie, mamy 6 minut.
Ojcu zakonników w Zakroczyniu, w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości. Dzięki temu, że w trzecim roku niepicia pojechałem na pierwsze dni skupienia do Zakroczynia i tam zostałem i przynajmniej 2-3 razy do roku jeżdżę tam na spotkania właśnie.
Ale Panie Januszu, ale warto też przypomnieć, że już rozpoczynacie spotkanie po tym lockdownie.
Tak, spotkania.
To proszę powiedzieć, bo to ważne.
Już gdyby ktoś był chętny, w ten czwartek ojcowie organizują dni skupienia, już można przyjechać, zgłosić się.
Oczywiście połowa osób może być, tak?
Tak, połowa osób, ale to wszystko tam Krajola tym wszystkim dyryguje, także można się zgłosić. A później tam są następne, 4 marca, potem 19 marca Kłodawa, no ale tam z tego co wiem, to już jest brak miejsc, bo wszyscy są wypuszczeni po tym lockdownie i
no
po prostu
tak, właśnie.
Chcemy już przyjeżdżać, jeżeli tylko będzie możliwość.
Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Januszu. Panie Tomaszu, chciałby Pan...
Tak, ja również chciałem bardzo, bardzo, bardzo podziękować wszystkim ojcom, zakonnikom z Zakroczynia. Dla mnie to też jest miejsce cudowne. Moja trzeźwość i czystość również tam się wykuwa. Organizujemy właśnie nasze dni skupienia tutaj grupy anonimowych alkoholików z Ostrowi Mazowieckiej 4 zaczynamy marca, trwają do 7 marca. No i cóż, jeszcze chciałem pozdrowić wszystkich uzależnionych, zapewnić o modlitwie i grupę anonimowych alkoholików z Ostrowi Mazowieckiej ARM i grupę anonimowych narkomanów Maniana z Ostrowi Mazowieckiej.
Są wszystko Panie Tomaszu, ludzie, ale jeszcze odbierzemy telefon, jeszcze może będziemy mieli chwilę na pozdrowienia,
pewnie,
dobrze?
Pewnie, oczywiście. Pewnie.
Jeżeli jest telefon, tak? Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Czy ja będę mogła...
Tak, już Panią słyszymy, tylko jakiś z tyłu słyszymy głosy u Pani.
Szczęść Boże wszystkim. Tak. Pozdrawiam. Jestem mamą syna uzależnionego. Chciałabym takiej porady jeszcze, bo bardzo dużo robię. Bardzo dużo robię, jeżeli chodzi o modlitwę, dla niego takim wsparciem jestem. To już jest od kilkunastu lat. Podejmuję różnego rodzaju modlitwy, nowenny pompejańskie. Syn był na terapii. Oczywiście w tamtym roku, teraz rok minął. I tak właściwie co trzy miesiące, najwięcej wtedy upada, kiedy są święta, czyli praktycznie Wielkanoc, Boże Narodzenie.
Ale pytanie do Pani, to... proszę Pani, bo mamy bardzo mało czasu i warto same konkrety, tak? Pytanie, tak, czy syn mieszka z Panią?
Nie. Ma rodzinę, jest bardzo dobrym dzieckiem, pracowitym, wszystko ma, bardzo dużo osiągnął, ale te jego upadki po prostu... No, jest chory, na pewno ma depresję, bo już był badany na terapii, był 6-tygodniowej, ale później, to było w tamtym roku i zaczęło się właśnie w miesiącu marcu, skończył tą terapię po szpitalu był, na oddziale zamkniętym i później, no, nie kontynuuje, na mityngi nie po prostu
no
chodzi.
No właśnie, a dlaczego? Jak tłumaczy fakt, że nie chodzi na mityngi?
No, to jest trudno powiedzieć, po prostu... Z braku czasu, mama wie, że nie mam czasu i to tak po prostu się odbywa.
Proszę Pani, oddamy głos naszym gościom, dobrze? Bo mamy dwie minutki dosłownie, tak?
Dobrze, żeby,
tak.
Dobrze.
Pozdrawiamy Panią serdecznie. Wszystkiego co najlepsze. To... Panie Januszu?
No to ja powiem tylko krótko. No co zrobić? Pani powiedziała, że nie chodzi na mityngi. To jest podstawa. On po prostu dostał wiedzę, skończył terapię.
Ale mówi, że nie ma czasu. Czy to nie jest pretekst tylko?
To jest brak decyzji.
On nie chce przestać pić. No nie ma tej decyzji. Tutaj Tomek właśnie wrzucił słowo decyzja. Brak decyzji. To tak krótko, bo mam mało czasu, to ja tu nie będę...
Tak.
On po prostu nie chce przestać pić.
A więc... Musi jeszcze dojść do pewnej takiej sytuacji, żeby on sam zadecydował, tak?
Nie,
co
pani, chce. Pani powiedziała, że ma wszystko, że ma wszystko. Czyli, a jeżeli ktoś ma wszystko, to jeszcze nie, jego czas nie nadszedł. Aha. Jak straci wszystko, to może wtedy nadejdzie jego czas i przestanie pić. Taka jest brutalna prawda.
No to dla pani jest niedobra podpowiedź.
To znaczy jest tak. Jeszcze, jeżeli można...
Pan Tomasz,
bo
tak.
Tutaj
minutkę, panie Tomaszu.
Tak, wybrzmiało tutaj coś, co gdzieś jakby zaświeciło mi pewną lampkę. Tutaj pani powiedziała, że syn ma zdiagnozowaną depresję. Depresja to jest choroba psychiczna. I jest przy okazji osobą uzależnioną, więc na tyle, co ja się na ten temat orientuję, choć nie jestem specjalistą, ale warto zasięgnąć opinii fachowców wykształconych, tak, terapeutów, psychiatrów. Są ośrodki dla ludzi z podwójną diagnozą. Już on jest uzależniony i chory. I tam program jest być może bardziej skierowany jakby do niego.
No
to leczenie
tak,
może lepiej
bardziej
do niego,
specjalistyczny,
do niego
trafi. Tak.
Ponieważ to jest osoba z podwójną diagnozą i to jakby też powoduje inne być może środki, tak? I jakiś inny tok terapii.
Panowie,
także,
musimy
także
kończyć.
Tak to wygląda.
Musimy kończyć. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Mogą państwo, panowie... Ale jednym zdaniem pozdrowić dosłownie najbliższych.
Od Janusz, tak? Od małżonki dostałem takie czekoladki. Napisane tu jest tak. Są narysowane dwa misie i marzy mi się spędzić z tobą resztę życia. Totalnie dobra kobieta na początku mojego trzeźwienia. Takie życzenia mi dzisiaj złożyła.
Tak, składamy życzenia sobie, tak.
Przyjaciół z grupy Arnzostrowi. Serdecznie pozdrawiam.
Tak, dziękuję. To pan Janusz i pan Tomasz.
No ja też chciałem serdecznie pozdrowić małżonkę, zapewnić o mojej tutaj gorących uczuciach wobec niej i wszystkich moich przyjaciół i zapewnić wszystkich uzależnionych, którzy wciąż cierpią, o mojej modlitwie. I jest naprawdę
szansa na to, prośmy, panie
Tomaszu,
prośmy o modlitwę wszystkich, którzy słuchają tej audycji, ale pozdrawiamy również Anię, dzięki którym panowie
gorąco
są
i
tutaj.
Gorąco i serdecznie.
Tak. No, Ania, serdecznie Anię pozdrawiamy.
I Ania była u początku waszego pobytu w Zakroczymiu. Na tak. pewno, tak.
A ja tylko powiem, że byłem w tej audycji 20 lat
no
temu.
No ja wiem, nie chciałabym jeszcze nowego wątku wprowadzać, bo ten czas jest, no jak państwo, panowie widzą. Drodzy
jeszcze
państwo,
chciałbym pozdrowić całą krucjatę wyzwolenia człowieka, bo to jest bardzo ważne. Są ludzie, którzy się za nas modlą, za osoby uzależnione, którzy dobrowolnie podejmują abstynencję jako wyrzeczenie po to, żeby po prostu...
Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za przywołanie krucjaty. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu Januszowi, panu Tomaszowi, dziękuję ojcu Benedyktowi za bycie z nami w audycji. Wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali i włączyli się, i proszę bardzo, módlmy się za siebie wzajemnie, w tym tygodniu szczególnie za osoby uzależnione. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.